skrótowo przypomnę, że już powiedzieliśmy sobie, że mamy przeciwko sobie trzech wrogów. A tymi trzema wrogami to szatan i jego zastępcy, to nasze ciało i świat. I powiedzieliśmy sobie, że każdy z tych wrogów walczy inaczej. Innym systemem się posługuje, innym sposobem się posługuje, innymi metodami się posługuje, choć od czasu do czasu wszyscy trzej łączą się razem, konsolidują się, aby odnieść zwycięstwo. I postanowiłem, że nasze rozważanie rozpoczniemy od wroga, jakim jest szatan i jego królestwo. I to będzie tematem naszego rozważania przez jakiś czas. Będziemy mówić o wielu, wielu rzeczach, bardzo ważnych rzeczach, związanych z szatanem i jego królestwem. I dzisiaj to rozpoczniemy. Dzisiaj mówić będziemy na temat dwóch królestw. Pismo Święte wyraźnie naucza, że istnieją dwa królestwa. Że istnieją tylko dwa królestwa. Po pierwsze, że istnieje świat fizyczny, ten, na którym żyjemy, inaczej zwany materialnym. I ten świat fizyczny, materialny, dzieli się na dziesiątki królestw, na dziesiątki państw. Wybaczcie moje nieuctwo, ale ja nie potrafię powiedzieć nawet dokładnie, ile państw jest w tej chwili na świecie. Gdzieś ponad 150. Tyle zdaje się zarejestrowanych w ONZ. A jeśli więcej, to mnie skorygujcie, to ja sobie tutaj dopiszę, żeby wreszcie wiedzieć, ile jest państw. W każdym razie Ziemia jest podzielona na ponad 150 państw, ponad 150 królestw. Ale oprócz tego świata fizycznego, materialnego, na którym żyjemy, istnieje, i o tym Biblia bardzo wyraźnie mówi, istnieje jeszcze drugie królestwo, królestwo duchowe, niewidzialne, którego nie możemy dotknąć, którego nie możemy zobaczyć, granic, którego wytyczyć nie możemy. A więc istnieje drugie królestwo, królestwo duchowe. I to królestwo duchowe, podobnie jak to wcześniejsze królestwo fizyczne, także i to królestwo duchowe dzieli się, ale dzieli się tylko na dwa królestwa, na dwa różne od siebie królestwa. Królestwa ziemskie są liczne. Królestwo duchowe dzieli się tylko na dwa królestwa. Najogólniej powiada się, że są to Królestwo Boże i Królestwo Szatana. A więc to duchowe królestwo, niewidzialne królestwo ma tylko dwie granice. Ma tylko dwa królestwa. Królestwo Boże i Królestwo Szatana. I gdy mówimy o Królestwie Szatana, jednym z najczęściej stawianych pytań jest, ileż to razy ja już słyszałem od starszych i od młodszych, dlaczego Bóg stworzył Królestwo Ciemności? Dlaczego Bóg je stworzył? Gdyby go nie stworzył, to by go nie było. A że istnieje, to niektórzy pytają, dlaczego Bóg stworzył Królestwo Ciemności? Odpowiadając na to pytanie, należy stwierdzić, i to zdecydowanie stwierdzić, że Bóg nigdy nie stworzył Królestwa Ciemności. Gdy czytacie Pismo Święte i czytacie akt stworzenia, nie znajdziecie tam takiej oto zmianki, że Bóg stworzył Królestwo Ciemności. Nie ma takiej zmianki. Prawdą jest, że Bóg stworzył duchowy świat. Tak, on sam przez się nie powstał. Ten duchowy świat, dzisiaj dzielony na dwa królestwa, on sam przez się nie powstał. Bóg go stworzył. On miał swój początek. Bóg go zainicjował. Ale drodzy miesiące, drodzy bracia, na początku nie był on podzielony. Na początku stanowił on monolit. Było tylko jedno królestwo, królestwo światłości. Ale dopiero później, po jakimś czasie, trudno jest powiedzieć ile, po jakim czasie, kiedy to się stało, nastąpiła schizma, nastąpił rozpad, nastąpiło rozdzielenie na dwa królestwa. Na dwa królestwa. I będziemy się zastanawiać nad oboma królestwami. nad Królestwem Światłości, Królestwem Bożym i nad Królestwem Ciemności. Będziemy się zastanawiać także nad tym, dlaczego i kiedy doszło do rozdziału. Najpierw zajmijmy się tym oryginalnym duchowym światem, tym, który jeszcze nie był podzielony. A więc z tym światem, który Bóg stworzył, który jeszcze istniał, egzystował jako całość, jako monolit. I drogie siostry, drodzy bracia, Biblia podpowiada nam, że to Królestwo Boże stworzone przez Boga, inaczej Królestwo Światłości stworzone przez Boga, wtedy, gdy jeszcze nie było podzielone, było w sposób precyzyjny, zorganizowany. Było w sposób dość precyzyjny, bardzo precyzyjny, zorganizowany. Tu bowiem trzeba podkreślić, że Bóg nie jest Bogiem chaosu. A zatem skoro On stworzył Królestwo Boże, to też je odpowiednio uporządkował. To też je odpowiednio uporządkował. Dlatego Biblia powiada, że Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale Bogiem porządku. Bóg jest Bogiem porządku. I w związku z tym, gdy stworzył Królestwo Światłości, to ustanowił pewne hierarchie, pewne zależności, pewne uporządkowanie. I pozwólcie, że razem z wami przeanalizujemy, co mówi Biblia na temat hierarchii, uporządkowania w tym oryginalnym, w tym pierwotnym, niezakłóconym, niezmąconym jeszcze Królestwie Bożym, tym pierwszym, gdy jeszcze nie było podziału. Ja już wspomniałem w niedzielę, tak dzisiaj chcę to ponownie zaakcentować, na samym czele tego zorganizowania Królestwie Bożym znajdowała się, czy znajduje się trójosobowy Bóg. To jest ta władza najwyższa. Trójosobowy Bóg. Albo jak się najczęściej mówi, Trójca Święta. Choć to słowo niektórych drażni. Trójosobowy Bóg. Trójosobowy Bóg to znaczy Bóg Ojciec. To znaczy Bóg Syn. I to znaczy Bóg Duch Święty. A więc trójosobowy Bóg stoi na samym szczycie tej piramidy Bożego zorganizowania. I tak jak mówiłem w niedzielę, tak dzisiaj chcę podkreślić to po raz wtóry, iż jestem świadom, że niektórym wierzącym trudno jest zrozumieć i zaakceptować istnienie trójosobowego Boga. Chcieliby pojąć Boga w swoim umysłu. A skoro ich umysł nie może sobie tego wyobrazić, no to odrzucają możliwość istnienia trójosobowego Boga. Ale czy sobie go potrafią wyobrazić, czy też nie? Czy to do nich dociera, czy też nie? Czy to rozumiemy, czy też tego nie rozumiemy? Biblia wyraźnie naucza, że jest jeden Bóg, ale ten Bóg objawia się w trzech osobach. A więc Biblia wyraźnie uczy o trójosobowym Bogu. A więc i w Biblii występują wzmianki o trójosobowym Bogu, a także w życiu praktycznym, codziennym możemy się spotkać o trójstości czegoś. Ale o tym za chwilę. I gdy Biblia mówi o trójosobowym Bogu, to wyraźnie podkreśla. I chciałbym, żebyśmy to teraz zobaczyli. Żebyśmy się temu przypatrzyli i jeśli ktoś ma wątpliwości, tych wątpliwości się pozbyli. Zanim powiem więcej na ten temat, powiem tak, że Biblia, gdy mówi o jedności, bo mówimy o trójjedynym Bogu, gdy Biblia mówi, bo niektórzy nie mogą zrozumieć, jak to trzy i jeden. Trójjedyny Bóg. No jak to jest możliwe? Albo trzy, albo jeden. Nie może im się to w głowie pomieścić, jak powiedziałem. Ale chciałbym zauważyć, i zauważcie to, że gdy Biblia mówi o trójjedynym Bogu, to używa dwóch charakterystycznych słów. I zaraz o nich powiem. Ale także w praktyce. praktyce, wiemy z praktyki, wiemy, że jest jedność absolutna i jest jedność złożona. Prawda? Co znaczy jedność absolutna? Jedność absolutna ma miejsce wtedy, gdy jeden dodać jeden, jeden razy jeden jest jeden. Razy jeden jest jeden. Jaka to jest jedność? Absolutna. Nie ma innej możliwości. Jeden dodaj razy jeden, razy jeden, razy jeden, razy jeden jest ciągle jeden. To jest jedność absolutna. Ale jest jedność złożona. Jeden dodać jeden, to już nie jest jeden, to już jest dwa. I teraz popatrzmy na język hebrajski, na język grecki, bo przecież w tych językach zapisana została Biblia. Zarówno język hebrajski, jak i język w języku greckim, w języku hebrajskim, w języku greckim występują dwa różne słowa tłumaczone słowem jeden. Dwa różne słowa. Jakie? Pierwsze słowo jachet w języku hebrajskim. Jachet. Jachet. W języku greckim to samo słowo heis. I oba te słowa oznaczają jedność absolutną. Jeden. Jeden. Zaraz dam przykłady. Jeden. I wiecie, co wam chcę powiedzieć? To chcę wam powiedzieć, że tego słowa jachet Biblia nigdy nie używa mówiąc o Bogu. Bo to słowo oznacza jedność absolutną. Jeden i koniec. Jachet albo hejś po grecku. I tego słowa, słowa jachet, występuje ono zresztą tylko 12 razy w Biblii, ale nigdy w połączeniu z jednością Boga. Nigdy. Natomiast używa tego słowa wtedy, gdy chce określić, że jest jedna rzecz, jeden człowiek i absolutnie nie ma drugiego. I wtedy używa tego słowa. Ale nigdy w porównaniu do Boga. Nigdy w połączeniu z Bogiem. Oto Biblia tego słowa używa na przykład w pierwszej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 22, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 22, wierszu 2 i wierszu 12. Tam jest użyte słowo hebrajskie jachet. A więc jedność absolutna. W rozdział 22, wiersz 2 i wiersz 12. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 22, tak. A po tych wydarzeniach, czytam dalej wiersz pierwszy. A po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie! A on odpowiedział: oto ja. I rzekł: weź syna swego jedynego, jedynaka. I tu jest użyte słowo jachet. Jednego syna, jednego tylko syna miał Abraham. On się nazywał jak? Nie było dwóch. Dlatego to była jedność absolutna. I widzicie, tu używa Bóg słowa jachet. Jeden, jedyny. Nie ma dwóch. Nie ma dwóch drugiej możliwości. Podobnie w wierszu 22. Podobnie w wierszu 12, przepraszam. W wierszu 12. I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic. Bo teraz wiem, że boi się Boga, gdyż nie wzbraniamy się ofiarować mi jachet, jedynego, jakiego miałeś. Nie miałeś dwóch możliwości, miałeś tylko jedynego syna i go chciałeś ofiarować. Nie było drugiej możliwości. I znowu tu jest użyte słowo, to hebrajskie słowo mówiące o jedności absolutnej, gdy nie ma żadnych innych już opcji. Jeden, a więc dosłownie jeden, nie ma żadnej innej możliwości. Następne miejsce, jest ich oczywiście 12 tych słów, ale nie wszystkie będziemy czytać. W księdze proroka Zachariasza, w 12 rozdziale, w 10 wierszu, po raz kolejny to słowo jachet się pojawia. Jeszcze jest innych 10 miejsc, ale no, darujcie, nie będziemy wszystkich czytać. Księga proroka Zachariasza, 12 rozdział, 10 wiersz. 10 wiersz. Strona 1016. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleją ducha łaski i błagania, wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przewodzi i będą go opłakiwać, jak opłakuje się Jachet. Kogo? Jedynaka. Jedynaka. O kim tu jest mowa? O Jezusie. Chodzi tu o moment, gdy Izraelici nawrócą się do Jezusa, gdy spojrzą na tego, którego przewodzi i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka. Ja też, jedność absolutna. Dlaczego? Bo czy jest dwóch Mesjaszów? Nie, jeden. Nim jest Jezus. Jachet nie ma innej możliwości. Jest jedna droga. Jest jedna prawda. I wszędzie tam jest użyte to słowo Jachet albo Heis po grecku. A więc nie ma drugiej możliwości. Jeśli ktoś liczy na to, że może znaleźć inną drogę zbawienia niż Jezus, to się myli, bo jest tylko jedna droga, a nią jest Jezus. Dlatego to jest jedność absolutna. Ale Biblia mówi też o jedności złożonej. Biblia też mówi o jedności złożonej. Ale ciągle uważa, że to jest jedność. Zaraz wam na przykład. I Biblia, gdy mówi o jedności złożonej, używa zupełnie innego słowa. To jest dziwne. Używa zupełnie innego słowa. W języku hebrajskim jest to słowo echa. Tak jak słyszycie, tak się to pisze. Echa. A w języku greckim monos. Ale tu chodzi o jedność zbiorową. I to słowo jest setki razy użyte w Starym i Nowym Testamencie. I zawsze odnosi się do jedności Boga. Tam, co się nigdy nie odnosiło do jedności Boga, bo Bóg jest w trzech osobach. Nie może być więc absolutna jedność. A to jest jedność złożona. I ono się zawsze odnosi, choć setki razy, bo Bóg używa, Biblia używa, do jedności Boga. Powiecie mi tak, może być jedność złożona. To jest niemożliwe, żeby mogła być jedność złożona. Ja rozumiem, jak jeden to jeden. Ale to nieprawidłowo rozumiesz, jeśli tak rozumiesz. No bo posłuchajmy pewnych dni Bożego Słowa. Otwórzmy sobie pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 2, wiersz 24. Rozdział 2, wiersz 24. Pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 2, wiersz 24. I popatrzcie, że nie mamy racji, jeśli myślimy, że jeden to jest jeden. No co czytamy? Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się... No chwileczkę, ja jestem mężczyzna, moja żona to kobieta. Co to za jedność? No więc, jest to jedność, czy to nie jest jedność? Jest. Jedność. No, chcieli brata Synowskiego rozsadzić, ale go za to, że się uparł, powiedział, nie, ja mąż i moja żona jesteśmy jedno. Słusznie. A więc widzicie, jest jedność absolutna, gdzie jeden jest jeden i nie ma tu żadnych manipulacji, ale jest jedność także złożona, gdzie jeden wcale nie oznacza jeden. Gdzie jeden to oznacza dwoje. Mąż i żona, to są dwie osoby, dwie różne osoby. Czasem dwie strony idące, albo ona, a on za nią czy kroki z tyłu, albo odwrotnie. Ale mimo wszystko to jest jedność, to jest jedno ciało. Ale okazuje się, że jedność może być jeszcze bardziej złożona, nie tylko z dwóch osób. Oto otwórzcie księgę Ezdrasza. Otwórzcie księgę Ezdrasza. Ezdrasza, teraz powiem, która to jest strona. Trzeci rozdział, wiersz pierwszy. To jest strona 512. Księga Ezdrasza, trzeci rozdział, wiersz pierwszy. I oto czytamy tam. 512 strona, trzeci rozdział, wiersz pierwszy. A gdy nadszedł siódmy miesiąc, odkąd synowie izraelscy przebywali w swoich miastach, zgromadził się cały lud jak echa, jak jeden mąż. Ale czy to był naprawdę jeden? Czy Czy to było naprawdę jeden?
Nie no, tam było mnóstwo ludzi.
Tysiące. Tysiące Izraelitów się zeszło, a Biblia mówi, że byli jak jeden mąż. Echa, jedność złożona. I choć mówimy, że Bóg jest jeden, ale to wcale nie oznacza, że jest to absolutna jedność. W tym jednym Bogu Biblia powiada, jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Jest to jedność jaka? Złożona. Jeśli wam ktoś mówi, ja wierzę, że jest jeden Bóg, powiedzcie, ja też wierzę, że jest jeden Bóg. Słuchaj Izraelu, Pan jeden jest. Zgadza się, ale ten jeden Bóg, Jahwe, Pan występuje w trzech osobach. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. My nie wierzymy w wielobóstwo, my wierzymy w jednego Boga, objawiającego się w trzech osobach. A teraz zobaczmy to wyraźnie już w Biblii, bez wdawania się, powiedzmy, w rozważanie poszczególnych słów, choć to jest także bardzo ważne. Poza tym, mówiłem w niedzielę o słowie Elohim. Przedrostek El oznacza mocny, silny, wszechmocny, tak jak mówiłem. Ale Him, zakończenie, Elohim, oznacza Bogowie. Liczba mnoga. A z której strony byśmy nie popatrzyli? Z każdej strony wygląda to tak, jak wierzymy, że Bóg jest jeden, ale objawiający się w trzech osobach. Dlatego Biblia mówi, gdy nie zamierzał Bóg stworzyć człowieka, to jak? Bóg powiedział. Uczyńmy. Nie uczynię, tylko uczyńmy. A gdy człowiek zgrzeszył, jak Bóg się zastanawiając, jak Bóg pyta, co uczynimy z tym człowiekiem? A w Izajasza proroka, w 6 rozdziale pytanie jest takie, kto nam pójdzie? Widzicie? Znowu występuje liczba mnoga. Bóg jest jeden, ale występuje w trzech osobach. I teraz popatrzmy dokładnie do Bożego Słowa, gdzie te trzy osoby występują z imienia. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 3, wiersz 16 i 17. Ewangelia Mateusza, rozdział 3, wiersz 16 i 17. Rozdział 3, wiersz 16 i 17. I zobaczcie, że kto chce zobaczyć, ten to zobaczy. Kto nie chce zobaczyć, to oczywiście nie ma zamiaru się z nim spierać, niech pozostanie przy swoim, ale lepiej by było, żeby pozostał przy moim słowie. Oto w 3 rozdziale, w 16 i 17 wierszu czytamy tak. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który wstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos nieba, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobało. Czy widzicie tu trzy osoby, tę jedność złożoną? Syn Jezus stoi w Jordanie, prawda? Duch Święty w postaci gołębicy wstępuje na Syna Bożego, a w tym samym czasie z nieba rozlega się głos Ojca, to jest Syn mój umiłowany. A więc wyraźnie występują trzy osoby. Cytowane w niedzielę miejsce z Ewangelii Jana z 14 rozdziału, wiersz 16-17. Cytowane w niedzielę miejsce z Ewangelii Janowej z Ewangelii Jana 14 rozdział, wiersz 16-17. O to, co jest tu powiedziane. Powiada Jezus tak podczas ostatniej rozmowy z uczniami. Ja, czyli jako Jezus mówił o sobie, ja prosić będę Ojca. I dawam innego pocieszyciela. Występują tu trzy osoby. Trzy postacie? Absolutnie. Śmiesznie by brzmiało, tak jak mówiłem w niedzielę, że ja, Jezus, będę prosił siebie samego jako Ojca, aby dał mnie samego jako pocieszyciela Ducha Świętego. No to oczywiście nie ma zamiaru żartować. Ale to śmiesznie wybrzmiało. Dlatego tu jest powiedziane, Jezus mówi, ja prosić będę Ojca, który jest w niebie, aby dał wam innego pocieszyciela, Ducha Świętego. I żeby nad tym się za długo nie zastanawiać, jeszcze jedno miejsce z
listów apostolskich,
z drugiego listu do Koryntian, z rozdziału 13, wiersz 13, ostatni wiersz drugiego listu do Koryntian. Ostatni wiersz drugiego listu do Koryntian. I zobaczcie, że tutaj także występują trzy osoby. Paweł żegna Koryntian takim oto pozdrowieniem, takim oto apostolskim błogosławieństwem. Łaska Pana Jezusa Chrystusa. Prawda? I miłość Boga i społeczność Ducha Świętego. Znowu, możemy się bardzo wyraźnie zorientować, że chodzi tu o jedno złożoną. Chodzi tu o jednego Boga występującego w osobie Syna, Ojca i Ducha Świętego. Nie mówiąc już o tym wierszu z Ewangelii Mateusza, 28 rozdziału, gdzie Jezus powiada: idąc, idźcie, nauczajcie, chrzcząc ich imię Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. A więc co możemy powiedzieć na podsumowanie tej myśli? Że na samym szczycie tego Bożego zorganizowania w Królestwie Bożym znajdował się trójosobowy Bóg. Trzy osoby, ale jeden. W jedności złożony. Ojciec, Syn i Duch Święty. Dalej, gdy czytamy Biblię, zauważamy, że jakby na drugim miejscu, na drugim stopniu tego Bożego zorganizowania, na pierwszym miejscu trójosobowy Bóg, na drugim miejscu istoty zwane archaniołami. Archaniołami. Jeszcze raz, Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, a na drugim miejscu archaniołowie. I tu musimy się odwołać trochę do hebrajskiej tradycji. Jeśli mamy mówić na temat archaniołów, to musimy się powołać na hebrajską, żydowską tradycję. Ja myślę, że to jest, że to wcale nie jest, to znaczy tak. Myślę, że zorganizowanie, czy powiedzmy porządek, jaki panował w tym pierwotnym Izraelu, to nie było dzieło przypadku. Niektórzy nawet powiadają, że to, jak był zorganizowany Izrael, to było odbiciem tego, jaka jest organizacja w niebie. Inaczej mówiąc, Bóg inspirował swój naród izraelski, aby się tak zorganizował, jak zorganizowane jest Jego Królestwo na niebie. Królestwo duchowe, Królestwo Boże. I teraz musimy o tym powiedzieć, bo się odwołujemy do tradycji żydowskiej. Tradycja żydowska powiada, dowodzi, że istniało 12 archaniołów. Dlaczego akurat 12, a nie 13, a nie 15? Dlatego, że liczba 12 jest liczbą władzy, duchowej władzy. Liczba 12 to liczba władzy, liczba duchowej władzy. Liczba 7 to liczba oznaczająca pełnię. Natomiast 12 to liczba władzy. I teraz ciekawą rzeczą jest zauważyć, jak bardzo często ta liczba 12 występowała w Izraelu. Czy się chcecie to sobie przypomnieć? Ilu patriarchów było w Izraelu? 12, prawda? Dlaczego nie 13? I właśnie Bóg tak chciał. Jest 12 archaniołów, 12 jakby zwierzchników i w związku z tym niech będzie 12 patriarchów. Chciałbym was zapytać, czy pamiętacie, ile do kamieni ułożył Mojżesz na górze Synaj? Nie pomylicie się, jeśli policzę 12. A, czy też to możecie w drugiej księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale, 4 wiersz. Mojżesz na górze Synaj ułożył na ołtarzu, czy jakby zbudował ołtarz z 12 kamieni. A może ktoś z was przypomni, ile Jozue w Jordanie ustalił kamieni? Jozue 4:3. Jozue 4:3. Znowu pojawia się liczba 12. No dobrze, a na ile pokoleń był podzielony Izrael?
Na 12.
A, chwileczkę, a ilu apostołów wybrał Jezus? Widzicie, znowu 12.
Więc 12, 12 i 12.
Dlaczego rok został podzielony na 12 miesięcy, przyznam się, tego nie wiem, ale wiem, że w Biblii 12 występuje raz po raz, zwłaszcza w starym Izraelu. To nie był przypadek. To nie był przypadek, że Bóg wyznaczył 12 patriarchów, że Jezus wybrał 12 apostołów. Jezus jakby przez to dawał nam do zrozumienia, że tak jest zorganizowane Królestwo Boże i że jest 12 archaniołów. I choć mówimy, ale wiecie, od razu się zastrzegę, to na co nie mam dowodów biblijnych, to nie musicie wierzyć. Możecie to przyjąć tylko do wiadomości. Jeśli przyjmiecie, że tak jest, wasza sprawa. Jeśli to odrzucicie, wasza sprawa. Nie musicie w to wierzyć i się przy tym upierać. To nie jest udowodnione przez Biblię. Ja tylko mówię, jak się najczęściej twierdzi, że na miejscu pierwszym trójosobowy Bóg, a potem na drugim stopniu tej piramidy 12 archaniołów. I choć mówimy o 12 archaniołach, choć mówimy, że było ich 12, w zasadzie znamy imiona tylko trzech. Zapytacie, no dobrze, ale to dlaczego tylko trzech? Dlaczego nie wszystkich? No dobrze, ale zapytam was, skoro chcecie się ze mną sprzeczać, to dlaczego Jezus, mając 12 apostołów, tylko trzech brał na górę przyjmienia do ogrodu Getsemane? Dlaczego robił różnicę? A my 12. Może więc tak jest i tutaj. Może tak jest więc i tutaj, że mając nawet do dyspozycji 12 archaniołów, imiona tylko trzech z nich są wymienione. Mianowicie, zacznijmy od tego najpiękniejszego, najwspanialszego, Zacznijmy od niego. Tym pierwszym, o którym chciałbym mówić, jest Lucyfer. Tak się nazywał. Tenże archanioł tak się nazywał. Co znaczy słowo Lucyfer? Słowo Lucyfer oznacza nosiciel światła. Ono miało zupełnie inne konotacje, inne znaczenie niż ma dzisiaj. Kiedyś Lucyfer to było najprzedniejsze z imion. Oznaczało nosiciel światła, Jutrzenka. Nosiciel światła, Jutrzenka. I pozwólcie, że przeczytam proroka Izajasza, rozdział 14, wiersz 12. Proroka Izajasza, rozdział 14, wiersz 12. I tamże w rozdziale 14, wiersz 12 jest mowa o tym, że to był, że on był Jutrzenką. W wierszu 12 jest powiedziane tak. O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, syn Jutrzenki. A tu jest mowa o Lucyferze. A więc Lucyfer, słowo Lucyfer oznacza nosiciel światła, albo Jutrzenka. Drugi z archaniołów, który zdecydowanie często występuje na stronicach Biblii, to archanioł Michał. Archanioł Michał. Co znaczy słowo Michał? Rekomenduję to słowo tym wszystkim, którzy mają porodzić, ale mają w planach porodzić syn. Słowo Michał oznacza podobny do Boga. Albo ktoś jest jak Bóg. Nie dziwcie się, ja nie jestem podobny. Chciałbym, ale ciągle mi jeszcze wiele brakuje, ale cieszę się, że mama mi takie, a nie inne imię nadała, czy ojciec, choć tego imienia na początku nie lubiał, wolałby się nazywać inaczej niż Michał, myślę, że niewielu lubi swoje imiona, ale dopóki nie, jak zrozumiałem, co to słowo znaczy, nagle zrozumiałem, że Bóg stawia przede mną ogromne wyzwanie, że nie mogę tego imienia nosić nadaremnie, że powinienem się, to powinienem tak żyć, żeby moje życie dopasowało się do tego imienia. Bo słowo Michał oznacza podobny do Boga, któż jest jak Bóg. I tego anioła spotykamy. Spotykamy go od choćby w księdze proroka Daniela. A w księdze proroka Daniela w rozdziale 10, wierszu 21 go spotykamy, a także w innych miejscach go spotykamy. I księga Daniela, rozdział 10, wiersz 21. Doprawdy, powiada tutaj Słowo Boże, oznajmię ci, co jest napisane w Księdze Prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. A więc Michał tu występuje po raz pierwszy, może nie po raz pierwszy, ale z imienia jest tu nazwany, że jest księciem anielskim. Także go spotykamy w objawieniu świętego Jana, w Apokalipsie, w rozdziale 12. Apokalipsie w rozdziale 12 również spotykamy tego archanioła. W rozdziale 12 od 7 wiersza czytamy o nim tak, a może tylko 7 wiersz. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego. A więc tu, podobnie jak w innych miejscach, po raz drugi występuje archanioł Michał. Trzecim archaniołem, który często albo od czasu do czasu się w Biblii pojawia, choć nigdzie nie jest mu nadany oficjalnie tytuł archanioła, ale bibliści go za archanioła uważają, jest Gabriel. Jest Gabriel. Słowo Gabriel oznacza Bóg jest potężny. Bóg jest potężny. I może tak, żeby trochę skrócić czas, to podam wam tylko dwa miejsca, gdzie się pojawia archanioł Gabriel. Księga Daniela, proroka, 9 rozdział, wiersz 21. Tam się pojawia Gabriel. Gabriel, który niesie wieść Danielowi, napotyka na opór i wtedy przychodzi archanioł Michał, aby mu pomóc. Przepraszam, tak, Gabriel stacza bój, a Michał przychodzi, żeby mu pomóc. Drugie miejsce, Łukasz, 1 rozdział, 19-26 wiersz. Chodzi o zwiastowanie Elżbiecie, przepraszam, Zachariaszowi i chodzi o zwiastowanie Marii. Gabriel się pojawił przy kapłanie Zachariaszu i mówi, twoja żona Elżbieta pocznie i porodzi syna i nadasz mu imię Jan, a w 6 miesięcy później pojawił się u Marii i powiedział, Mario, poczniesz i porodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Drogie siostry, drodzy bracia, Biblia nie tylko mówi o tych trzech archaniołach, ale jeśli analizujemy Biblię, to dowiadujemy się dalszych praw o tych trzech archaniołach. Niektórzy bibliści uważają, że każdy z nich, każdy z tych archaniołów miał do dyspozycji jedną trzecią aniołów. Trudno jest powiedzieć im. Gdy będziemy mówić o aniołach, to będziemy o tym wspominać. W każdym razie wielu uważa, że archanioł Lucyfer miał jedną trzecią aniołów do swojej dyspozycji, że archanioł Michał miał jedną trzecią aniołów do dyspozycji i archanioł Gabriel miał jedną trzecią aniołów do dyspozycji. Mógł nimi zarządzić. Dalej, twierdzi się także, że każdy z tych archaniołów i ta jedna trzecia aniołów, którymi dysponował, którymi zarządzał, miała odrębne, szczególne zadanie. Że nie robili oni wszystkiego naraz, albo nie robili wszystkiego naraz. Że nie biegali sobie od tak, jak wielu chrześcijan, jak ich Duch Pański prowadzi. Bo czy to Duch Pański, to trudno by było powiedzieć. Ale zrobią co chcą. Robią co chcą. Tak nie. Ja powiedziałem na początku, że Królestwo Boże charakteryzowało się drobiazgowym, szczególnym uporządkowaniem, zorganizowaniem. Dlatego aniołowie też sobie nie fruwali od gdzie chcą. Raz na Hawaje, raz na gdzieś tam jeszcze. Nie, one były wszystkie ściśle, to było wszystko ściśle uporządkowane, podporządkowane. I też mieli określone zadania. Ściśle określone zadanie. Ogólnie rzecz biorąc, powiem tak, że jeśli chodzi o Lucyfera i jedną trzecią aniołów, którzy mu podlegali, to z Biblii można wywnioskować, że ich zadanie było oddawanie chwały Bogu. Oddawanie chwały Bogu. Ja tu kiedyś prowadziłem długą serię na temat uwielbiania Boga. To było dawno, dawno temu i o tym pamiętam, że mówiłem. A więc, że tenże archanioł, Lucyfer, stworzony został po to i po to 1/3 aniołów została mu poddana, żeby przyczynił się do oddawania chwały Bogu. I dlatego, gdy będziecie czytać Izajasza proroka, rozdział 14, gdzie jest o nim mowa, i także Ezechiela proroka, rozdział 28, gdzie jest o nim mowa, to zauważycie, że przy tym archaniele, z nim związane są instrumenty muzyczne. Z nim ściśle związane są instrumenty muzyczne. W tym 14 rozdziale, który czytaliśmy i w tym wierszu 12 przypomnę, twoją pychę i brzęk twoich lutni, wiersz 11. Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Natomiast u Ezechiela proroka jest powiedziane, że to dla ciebie stworzone zostały lutnie, instrumenty dęte, instrumenty perkusyjne. To hebrajskie słowo, które tam jest użyte, oznacza właściwie wszystkie instrumenty muzyczne. A więc i to, i to, i tamto, no co jeszcze, nie wiem co jeszcze. Wszystkie instrumenty muzyczne ze złota i srebra zostały dla niego zrobione, stworzone po to, żeby on sam, jako multiinstrumentalista, albo żeby zastępy anielskie przez niego dyrygowane oddawały Bogu chwałę. A więc jego się uważa za kogoś, kto był dyrygentem orkiestry symfonicznej, orkiestry anielskiej, albo co mi podoba się słowo symfoniczne, albo też chórów anielskich. Nie wiem, czy wtedy rok był już znany, czy nie, ale mniejsza o to, nie dyskutujmy na ten temat. No w każdym razie był on powołany po to, aby oddawać Bogu chwałę. Aby Bóg mógł mieszkać w chwale. Żeby niebo wypełnione było chwałą. Gdy trzeba przynieść jakąś wieść z nieba na ziemię, natychmiast zjawia się kto? Gabriel. Gdy trzeba było przynieść odpowiedź na modlitwę Daniela, Gabriel poszedł. 21 dni czekał Daniel, pościł i czekał, zanim wiadomość przyszła. Ale to nie dlatego, że Gabriel był opieszały. Że mu się nie śpieszyło, że po drodze sobie zajeżdżał do Supersamu. Nie dlatego tak długo czekał Daniel. Tylko dlatego, że moce przeciwne się mu sprzeciwiały. Dlatego musiał przyjść, jak powiedziałem, mu z pomocą, z odsieczą Michał, żeby wtedy ten się mógł wyrwać i zanieść wiadomość dla Daniela. Ale zawsze go spotykamy jako kogoś niosącego poselstwo, niosącego wieść. I tak jak mówiłem, Zachariaszowi on przyniósł wieść, Marii on przyniósł wieść. I w wielu miejscach Starego Testamentu jego się prawdopodobnie spotyka, choć nie jest imienia wymienione, jak choćby wtedy, gdy trzeba było, gdy matka miała porodzić Samsona. Także jeszcze anioł, żeby obwieścić, że urodzi syn. Natomiast Michał, którego tu spotykamy, zawsze go spotykamy jako kogoś, kto walczy. Kto walczy. Kto walczy. Walczy i w księdze Daniela proroka, i walczy w Apokalipsie ze smokiem. A więc zauważcie, że wymienione są imiona tylko trzech archaniołów, choć tradycja żydowska powiada, że jest ich 12. Dalej, trzecią grupę w tym Bożym zorganizowaniu Królestwa Bożego stanowią moce, zwierzchnicy. Moce, zwierzchnicy. Biblia mówi, że aby mocą, zwierzchnością ta rzecz była znajoma. Tradycja twierdzi, że istnieje jakby 70 zwierzchników, którzy podlegają spod tych 12 archaniołów, 70 zwierzchników. Dlaczego 70? Znowu, w to nie musicie wierzyć, to tylko wam podaję, żebyście ewentualnie wiedzieli. Jeśli chcecie zapamiętać, to żebyście zapamiętali. Dlaczego 70? Ano dlatego, iż po potopie, przepraszam, nie po potopie, po upadku wieży Babel, ludzkość rozproszyła się, tworząc ile narodów? 70 narodów. A więc po upadku wieży Babel ludzkość się rozproszyła, dając początek 70 narodowościom. I twierdzi się, że każda nacja, każda narodowość, w tym Słowianie, Germanie, etc., mają nad sobą duchowego zwierzchnika, mają jakiegoś duchowego, mają zwierzchnika anioła. Dzisiaj tych narodów jest więcej, ale po upadku wieży Babel było ich 70 i tych 70, tych 70 narodów miało nad sobą zwierzchnika anielskiego, który czuwał nad tym narodem. Powiecie, ale to skąd takie fantazje? No to nie są do końca fantazje. Bo oto archanioł Michał nazwany jest, nie wiem czy wiecie, księciem jakiego narodu?
Izraela.
Izraelskiego. Tak, księdze Daniela, nawet czytaliśmy. Książę twojego narodu. Dalej, gdybyśmy tę księgę dalej studiowali, księgę Daniela, dowiedzielibyśmy się o księciu anielskim Persji. Gdybyśmy tę księgę dalej studiowali, dowiedzielibyśmy się o księciu anielskim greckim. A więc okazuje się, że Grecy to był, oczywiście Grecy to była, określona nacja, to jest określony naród, a nad tym krajem, Grecją, był jakiś książę anielski. Dalej, nad Persją to był określony naród i nad Persją był określony zwierzchnik anielski. Żydzi to był określony naród i nad tym narodem był zwierzchnik anielski. A więc mówi się, tradycja żydowska powiada, że skoro 70 nacji po upadku Babel, to nad każdą z tych nacji jeden książę, jeden zwierzchnik, to w sumie 70. I znowu zobaczcie, jak często liczba 70 pojawia się w Izraelu. Jako odbicie tego, co jest w górze. Przecież nawet świątynia jest odbiciem tej świątyni, która jest w górze. Czy była świątynia odbiciem tej, która jest w górze? Przecież Bóg pokazał Mojżeszowi to, co jest w górze i gdy Mojżesz schodził, usłyszał od Boga, tylko zrób tak, jak ci to wszystko zostało pokazane w górze. A więc Bóg mu to wszystko pokazał. I zauważcie, jak często liczba 70 występuje w narodzie izraelskim. Zapytam was, możecie tego nie wiedzieć, ile liczył członków Sanhedryn żydowski? A więc grupa, która między innymi skazała Jezusa, wydała wyrok na Jezusa. 70. Sanhedryn żydowski składał się z 70 osób. Ale to już powinniście wiedzieć. Ile starszych oprócz naczelników, bo naczelników mówiliśmy było 12. Ale ilu starszych posiadał Mojżesz? No właśnie 70. Pokażę wam to w Biblii. Druga księga Mojżeszowa, 24 rozdział, od 1 do 4 wiersza. A że zapytam was dalej. W Elim, bo to będzie trudne. Elim, ile rosło pani? Nie w Elim Cieszynie. Nie ma jedno. Elim biło 12 źródeł, ale rosło 70 par. Możecie mówić 70, się nie pomylicie. Elim, a więc na tej oazie rosło, biło 12 źródeł, ale rosło 70 par. A dalej? Pan Jezus wybrał 12 apostołów, ale czy miał ich też więcej, czy nie? Miał ich jeszcze 70, co prawda zgorszyli się i mówili twarda domowa i odeszli, ale fakt pozostaje faktem.
Było ich 70.
Nie, to jest tłumaczenie niedokładne.
70. 70 było tych, którzy odeszli.
I w związku z tym wielu biblistów uważa, że nad każdym narodem ustanowiony był anielski zwierzchnik, który czuwał nad tym narodem. Gdy trzeba było bronić tego narodu, ale to w pierwotnym okresie nie trzeba było bronić, bo też nie było przeciwnika, nie było wroga. A więc byli ustanowieni zwierzchnicy, 70 ich było nad każdym narodem. I wreszcie zakończamy ten temat, przejdziemy następnym razem, będziemy już mówić o czymś innym. Na samym dole tego boskiego zorganizowania były zastępy anielskie. Były zastępy anielskie. Nauka o aniołach nazywa się angelologią. Tak dla po to, żebyście wiedzieli. Angelologia. I w moim przekonaniu nauka zwana angelologią, nauka o aniołach jest na obu zborach zaniedbaną nauką. Kiedy słyszeliście wykłady na temat aniołów? Widzicie? W związku z tym, że jest to zaniedbana nauka, nie mówi się na temat aniołów tak, jakby ich w ogóle nie było. Więcej się mówi na temat demonów niż na temat aniołów. W związku z tym, że jest to zaniedbana nauka, istnieje wiele niewłaściwych postaw do aniołów. Niektórzy, choćby saduceusze, jeśli tutaj są tacy, to niech się ujawnią, nie wierzą, że istnieją aniołów. Pokażę wam to. Oto w Dziejach Apostolskich, w 23 rozdziale, Paweł to sprzętnie wykorzystał, że jedni wierzyli w aniołów, a drudzy nie. W Dziejach Apostolskich, w 23 rozdziale jest o tym mowa, od 8 do 9 wiersza. Od 8 do 9 wiersza. Saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła. Nie wierzyli w to. No i tutaj apostoł Paweł to potem wykorzystał na swój sposób. Jednych przeciwko drugim nastawił. Tych, którzy wierzyli, przeciwko tym, którzy nie wierzyli. Ale są grupy ludzi, którzy nie wierzą w istnienie aniołów. Z kolei jest druga skrajność. To jest pierwsza skrajność. Druga skrajność. Inni modlą się do aniołów, gloryfikują aniołów. I Biblia to wyraźnie się temu sprzeciwia. Spójrzcie na dwa miejsca tylko Biblii. List do Kolosa. Rozdział 2, wiersz 18. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. A więc Paweł sygnalizuje, że jest czymś nieprawidłowym oddawanie czci aniołom. Tymczasem aniele, Boże stróżu mój, spójrzcie też na drugie miejsce Bożego Słowa. Objawienie świętego Jana, 22 rozdział. Popatrzcie na objawienie świętego Jana, 22 rozdział, 8 wiersz do 9, że sami aniołowie sobie tego nie życzą, żebyśmy je gloryfikowali, adorowali, chwały i oddawali. Apokalipsa, objawienie świętego Jana, 22 rozdział, 8-9 wiersz. A ja słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. A on rzekł do mnie: nie czyń tego. Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokój. Nie wolno. Aniołowie sobie tego nie życzą. Dlatego, że się na ten temat nie naucza, wielu ludzi nie wierzy w istnienie, w byt aniołów, a inni z kolei tak się nimi fascynują, że aż się do nich modlą,
albo pokłony im oddawają,
co jest absolutnie sprzeczne z Biblią, bo jedynym, który godzien jest chwały, jest Bóg. A więc Biblia, kochani, wyraźnie naucza, że istnieją istoty zwane aniołami. Co znaczy słowo anioł? Co znaczy słowo anioł? W języku hebrajskim słowo anioł to malak, a w języku greckim to angelos. I jedno i drugie oznacza posłaniec albo przedstawiciel. I w Biblii można znaleźć ponad 300 wzmianek o aniołach. Ile ich jest? Nie potrafimy powiedzieć, ile ich jest. Możemy tylko powiedzieć, że są ich miliardy. A jeśli ktoś potrafi wyliczyć, bardzo proszę. Apokalipsa, rozdział 5, wiersz 11. Popatrzcie, jak mówi Jan o aniołach. Ilu ich jest? Rozdział 5, Apokalipsy, objawienia świętego Jana, wiersz 11. Wiersz 11. Rozdział 5, wiersz 11. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów. I gdy czytamy, ten opis Jan jest bardzo skrupulatny. Mówi 24 starców, 4 postacie, a gdy przychodzi do aniołów, nie podaje żadnej liczby, powiada tylko, że jest ich wielu. I liście do Hebrajczyków, także, to są tylko dwa wybrane miejsca, ale jest ich zdecydowanie więcej, które mówią o mnogości aniołów. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 22 wiersz. 12 rozdział, 22 wiersz. Lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, więc nie męczcie się, nie liczcie, bo i tak nie policzycie. Do niezliczonej rzeszy aniołów. A więc ile jest? Miliardy, miliardy, jak mówi Apokalipsa. Niezliczona rzesza aniołów. I te miliardy aniołów, a więc te miliardy aniołów, dzieli się na dwie grupy. Dzieli się na dwie grupy. Mianowicie na aniołów dobrych, wiernych i złych, wyrządzających krzywdę ludziom. Inaczej nazywa się ich złymi duchami. Ale o nich będziemy mówić którymś tam razem. A jakie są podstawowe zadania tych miliardów niezliczonych zastępów anielskich? Jakie jest ich zadanie? Czy one mają jakieś zadanie? Tak, mają bardzo wyraźne dwa zadania. Już za chwilę skończę. Żeby się nikt nie niepokoił, za chwilę skończę. A więc mają wyraźnie określone zadanie. Po pierwsze, ich pierwszym zadaniem jest uwielbiać, chwalić i służyć Bogu. To jest ich pierwsze zadanie. Ja szybciutko przeczytam. Objawienie świętego Jana, rozdział 4, wiersz 11. Rozdział 4, wiersz 11. Oto co czytamy. Tutaj czytamy tak. Jak aniołowie, wiersze poprzednie czytamy o aniołach, o 24 starcach, a w wierszu tym czytamy: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i zbory Twoje zostało stworzone i zaistniało. To jest głos aniołów, którzy chwalą w ten sposób Boga. Także w liście do Hebrajczyków, w rozdziale pierwszym, w wierszu 13 i 14. Znowu szybciutko przeczytam. List do Hebrajczyków, rozdział pierwszy, wiersz 13 i 14. Wiersz 13 i 14. A do którego z aniołów powiedział, kiedy siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podłużek stóp Twoich? Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posłanymi do pełnienia służby woli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? A więc reasumując krótko, powiem tak, że aniołowie, zastępy aniołów, zjawiają się przed obliczem Boga, aby chwalić Boga. Ale zastępy aniołów także mają inne zadanie, to nie, że nas pocieszy. Bo to, że mają chwalić Boga, to wszystkim wiadomo. Ale zastępy aniołów mają także za zadanie ochraniać nas. Mają za zadanie ochraniać nas! trzy miejsca Bożego Słowa. Tak bardzo szybciutko. Ewangelia Mateusza, rozdział 18, wiersz 10. Ewangelia Mateusza, rozdział 18, wiersz 10. Oto co czytamy. Oto co czytamy. Baczcie, powiada Jezus, abyście nie gardzili żadnym z tych małych nauczycieli szkoły niedzielnej. Pamiętajcie. Bo odpowiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Nawet te maleńkie dzieci mają już swoich opiekunów, aniołów, którzy ustawicznie patrzą na Boga i na Boże reakcje w odniesieniu do tych osób. Ja sobie wyobrażam, ile smutku muszą przeżywać ci aniołowie nad życiem z powodu tych ludzi, których życie przysparza smutek Bogu. Patrzą na twarz Ojca Boga, a twarz Boga Ojca jest zasmucona z powodu niegodziwego życia tego człowieka. Jakżeż aniołowie też muszą być zasmuceni. Popatrzcie dalej. Psalm 34, wiersz 8. Psalm 34, wiersz 8. I zobaczcie, że aniołowie są po pierwsze po to, żeby chwalić Boga, ale także mają inną ważne zadanie do spełnienia. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Choć my nie możemy się do nich modlić, ale możemy liczyć na ich pomoc. Choć my nie możemy ich wzywać, bo to nie jest nigdzie w Biblii zapisane, ale możemy mieć tę świadomość, że oni są naszego Boga. A żeby was co do tego jeszcze bardziej przekonać, to już ostatnie miejsce dzisiaj, choć nie skończyłem tematu na dzień dzisiejszy przeznaczonego, ale spójrzcie do drugiej księgi królewskiej. Druga księga królewska i ten wypadek, to pewnie wszyscy wiecie, to pewnie wszyscy znacie. Szósty rozdział, strona 409, strona 409. Muszę wam to przeczytać. Szósty rozdział od 14 wiersza. Od 8 wiersza możemy czytać o królu Aramu, który zawziął się na Elizeusza. A gdy w trwałej złości wyprawił konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci wyruszywszy nocą otoczyli miasto, gdzie Elizeusz przebywał. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść o to miasto, otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne, rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A on powiedział: nie bój się. Chciałbym wszystkim dzisiaj zatrwożonym, przerażonym, zalęknionym powiedzieć: nie bój się. Dlaczego? Bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są. Ale gdzie oni są? Tamtych to ja widzę! Ale gdzie są ci, którzy są z nami? I nie dziwi się, że sługa też niczego nie widział i się dalej tworzył. Elizeusz modlił się tymi słowy: panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. Można mieć oczy i nie widzieć. I otworzył pan oczy jego i przejrzał, a oto góra była pełna koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Halleluja! Widzicie? Ale miałeś skorpę, Elizeusz. Lepszą niż Jan Paweł II. Szczerą ekskortę niż prezydenci tego świata. A więc zadaniem aniołów jest oddawanie chwały Bogu, ale także strzeżenie nas. Gdyby wam choć parę miejsc mógł pokazać, kto to otworzył drzwi Piotrowi, gdy się dowiedziemy? Anioł. Kto usługiwał Filipowi? Anioł. Kto Korneliuszowi? Anioł. A wiecie, jaką? I aniołowie wiernie tę służbę wykonują. Czy wiecie, jak długo? Do końca naszego życia. A nawet jeszcze dłużej. Jak mówi Osiek, 100 lat jeszcze więcej. Do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. Dlaczego? Że dłużej niż do końca naszego życia. Bo nawet wtedy, gdy my umieramy według Ewangelisty Łukasza, one ciągle pracują. Co robią? Biorą naszą duszę i niosą ją do Królestwa. Jest tak napisane. Jest takie napisane. No więc, chwała Bogu za zastępy anielskie. Następny raz, to znaczy za tydzień, będziemy mówić o tym, jak doszło do odłamu w tym Bożym Królestwie, jak doszło do tego, że dzisiaj mówimy o dwóch królestwach, o Królestwie Bożym, światłości i o Królestwie ciemności. Jak do tego doszło? Będziemy o tym mówić następnym razem.